Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. Zapraszam Państwa na rozmowę o Afganistanie z Marcinem Krzyżanowskim, byłym konsulem w Kabulu, ekspertem Warsaw Institute, także związany z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zajrzymy dzisiaj właśnie do Afganistanu, do którego staramy się regularnie co kilka miesięcy zaglądać. Ostatnia rozmowa pod koniec zeszłego roku. Do Afganistanu, o którym jakoś w ostatnich miesiącach ciszej się stało. Tymczasem warto zwrócić uwagę, co dzieje się w tym kraju. Warto zwrócić uwagę na procesy gospodarcze, także na tę rywalizację w samym obozie władzy w łonie talibów. Czy tu mamy jakieś ciekawe zjawiska?
Zdecydowanie tak. Bez względu na to, na którą sferę życia w Afganistanie, na którą sferę funkcjonowania Afganistanu zwrócimy uwagę, to jest ciekawie, aczkolwiek trudno powiedzieć, żeby działy się jakieś rzeczy bardzo widowiskowe bądź niezwykle przełomowe. Afganistan na szczęście dla siebie póki co od mniej więcej 2 lat żyje sobie spokojnie. Sytuacja gospodarcza w ciągu minionych miesięcy odrobinę się poprawiła, czy dalej bardzo dużym problemem jest skrajna bieda dużego odsetka społeczeństwa. W zależności od statystyk mówi się, że od 30 do nawet 70% Afgańczyków żyje poniżej progu ubóstwa. Natomiast pomimo tego udało się zarówno poprawić bilans handlowy, poprawić sytuację budżetu państwa i tak dalej, i tak dalej. Pod tym względem jest nieźle. Jeśli chodzi o tarcia na szczytach władzy, no to cóż, one są. Zdecydowanie są, nawet czasami urastają do rangi bardzo poważnego starcia między albo dwoma konkurującymi osobami, albo członkami ich stronnictw. Natomiast pomimo tych czasem bardzo silnych wewnętrznych tarć, talibom udało się zachować wewnętrzną spójność. Wciąż i bezustannie ruch jest rządzony przez emira, rozkazodawcy wiernych, który jest tak naprawdę właśnie głównym spoiwem, głównym zwornikiem całego ruchu i każdy zarówno z dowódców, jak i szeregowych żołnierzy talibów jest mu winien posłuszeństwo i to posłuszeństwo mu przysięga. Jak do tej pory z realizacją tej przysięgi nie ma zbyt wielu problemów.
Natomiast być może jakieś problemy mogą pojawić się ze strony organizacji ekstremistycznych, bardziej ekstremistycznych niż talibowie. No, chodzi przede wszystkim o państwo islamskie Chorasanu, które w ostatnim czasie uaktywniło się wprawdzie poza granicami Afganistanu. Natomiast no, tu jest pytanie, jak wygląda sytuacja w Afganistanie, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej organizacji. Czy talibowie na tyle sobie z nią poradzili, no że właśnie ona teraz eksportuje, no musi, można powiedzieć, uciekać w działania w innych częściach świata, czy też może właśnie talibowie nie radzą sobie z nią?
Talibowie radzą sobie z państwem islamskim. Talibowie zdołali pokonać państwo islamskie w tym sensie, że przetrzebili znacząco jego szeregi, ograniczyli w Afganistanie obszar jego aktywności do kilku dystryktów w południowo-wschodniej części Afganistanu, niedaleko Waziristanu. Trzymają ich cały czas w szachu, nie pozwalają im, kolokwialnie mówiąc, rozwinąć skrzydeł. Natomiast organizacja jako taka wciąż istnieje i jak pokazuje przykład z Moskwy, jak pokazuje przykład z irańskiego Kermanu, jak pokazują organizowane w miarę dość systematycznie, można powiedzieć, zamachy w Kabulu, to organizacja wciąż zachowuje pewne zdolności operacyjne. Już nie jest zagrożeniem takim, jak było państwo islamskie w Syrii i Iraku. Nie jest w stanie kontrolować jakiegoś zwartego terytorium, nie jest w stanie tworzyć państwa sensu stricte. Natomiast wciąż ma ono swoich zagorzałych zwolenników, ma swoich sympatyków, ma swoich członków i w związku z tym jest w stanie przeprowadzać dużo łatwiejsze od tworzenia państwa zamachy terrorystyczne. I obecnie to państwo islamskie prowincji Chorasan jest, gdybym miał wskazywać, to powiedziałbym, że jest bardziej podobny organizacyjnie do Al-Kaidy przed 2001 rokiem niż do ISIS w szczycie jego potęgi. Czyli jest to organizacja w przeciwieństwie do głównego wtedy ISIS, bardziej terrorystyczna niż parapaństwowa. Aczkolwiek państwo, oczywiście państwo islamskie prowincji Chorasan, ogólnie państwo, organizacja państwa islamskiego cały czas roszczą sobie pretensje właśnie do bycia państwem.
Co do ISIS, to ciekawy wątek związany z ISIS pojawia się także w kontekście relacji afgańsko-irańskich, albowiem na początku kwietnia służby irańskie zatrzymały bojowników czy członków tej opozycji, można powiedzieć, zbrojnej opozycji wobec talibów Narodowego Frontu Oporu. Z tym, że służby irańskie twierdziły, że są to bojownicy ISIS. W kwestii relacji z Iranem pojawia się kolejna kwestia, mianowicie uchodźcy afgańscy w Iranie, którym też właśnie w ostatnich tygodniach nakazano opuszczenie 16 irańskich prowincji.
Dokładnie. Tutaj relacje Iran-Państwo Islamskie są, no, delikatnie mówiąc, nieprzyjazne. Tak jak pan wskazał, Irańczycy byli w stanie schwytać, aresztować domniemanych bojowników Państwa Islamskiego. Zresztą są teraz przeczuleni na tym punkcie. Warto jeszcze przypomnieć jeszcze raz dokonany w Kermanie zamach i niedługo później fakt próby, domniemanej próby zamachu w Kom, którego przeprowadzeniu przeszkodziły właśnie irańskie służby. Iran jest tutaj, tak jak mówię, bardzo przewrażliwiony. Tutaj warto też wspomnieć o prawdopodobnej lub co najmniej niewykluczonej współpracy separatystów i terrorystów beludżyjskich z państwem islamskim, chociaż też mówi się o ich powiązaniach z Al-Kaidą. W praktyce to prawdopodobnie wygląda tak, że po prostu są w stanie dogadać się z każdym, kto zaoferuje im pomoc i umożliwi boleśniejsze uderzenie na Iran. Wpływa to też na stosunki między Iranem a rządem talibów. I no, co ciekawe, wpływa dobrze. Co nie jest tajemnicą dla Iranu, Iran nie ma co do tego wątpliwości, są zdecydowanymi wrogami państwa islamskiego, z wzajemnością zresztą. Irańczycy to już w ogóle, w związku z tym pomiędzy talibami a Iranem w kwestii państwa islamskiego panuje po pierwsze pełna zgodność, po drugie istnieje już jakieś pole do współpracy. Co talibowie starają się trzymać irańskie siły bezpieczeństwa i tajne służby jak najdalej od Afganistanu, ale skądinąd mi wiadomo, że na szczeblu, no, nazwijmy to nieoficjalne, czy może nie tyle na szczeblu, co w sferze nieoficjalnej funkcjonuje bardzo dobrze funkcjonująca współpraca właśnie w zwalczaniu ISIS. Tutaj przydają się informacje wywiadowcze jednej i drugiej strony, wspólne przedsięwzięcia mające na celu właśnie eliminację tego zagrożenia, jakim i dla talibów, i dla Iranu jest państwo islamskie.
A co w kwestii właśnie uchodźców czy migrantów afgańskich w Iranie? Czy to też w tych relacjach jest punkt zapalny? No bo z pewnością, gdyby ci ludzie w dużych liczbach zaczęli teraz powracać do Afganistanu, no to dla talibów byłby to problem.
Zgadza się, aczkolwiek to jest tak naprawdę jedyne poważne zadrażnienie w stosunkach między Iranem a Afganistanem. To no, w dużo mniejszej części spór o wodę, który został tymczasowo przynajmniej i polubownie rozwiązany. Natomiast kwestia tego, po pierwsze, jak są traktowani afgańscy uchodźcy w Iranie, bo tutaj podpowiem, są traktowani jako no, obywatele, znaczy nie są obywatelami, są traktowani jako no, taka, za przeproszeniem, migrancka hołota, która, i tutaj standardowa litania narzekań, która zabiera pracę, która powoduje wzrost czynszów, która powoduje bałagan, wzrost przestępczości, no i właściwie wszystko, co złe, to jest wina migrantów. No, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, warto pamiętać o tym, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy również Pakistan postanowił rozwiązać kwestię uchodźców afgańskich i deportował lub zmusił do wyjazdu setki tysięcy ludzi talibom, co bardzo ciekawe, no i tutaj niechętnie, ale warto ich pochwalić, udało się zorganizować repatriację tych osób w miarę bezbolesny sposób. Taki nagły napływ ludzi na stosunkowo ograniczony teren nie zakończył się ani klęską głodu w regionie, ani jakąś epidemią, ani rozruchami. Talibom udało się otworzyć kilka zaskakująco sprawnie działających obozów tymczasowych dla uchodźców oraz znaczną część rozlokować ich w różnych częściach kraju, tak żeby w jakiś sposób uniknąć tej nadmiernej koncentracji w jednym miejscu. Więc talibowie taki nagły napływ uchodźców mają przećwiczony. Pytanie otwarte oczywiście, czy będzie ich stać na taki drugi napływ w stosunkowo krótkim czasie. No jest na to duża szansa, gdyż w tym roku, to jest bardzo dobra wiadomość dla regionu, w tym roku zima była dużo bardziej obfita w śnieg niż w latach minionych, więc jest szansa na więcej wody, a co za tym idzie na lepsze zbiory, a co za tym idzie na większą dostępność i niższe ceny żywności, co w kraju rolniczym, jakim jest Afganistan, jest rzeczą niezwykle ważną. Afganistan jest po pierwsze krajem rolniczym, po drugie krajem o bardzo ograniczonych zdolnościach importowych.
Zaraz do kwestii rolnictwa i wody przejdziemy, ale jeszcze spytałbym właśnie, bo o Iran i kwestie migrantów, uchodźców z Afganistanu, bo o ile w Pakistanie, o tym też miałem okazję rozmawiać z profesor Agnieszką Kruszewską, to no, ta deportacja migrantów, przynajmniej tych o, powiedzmy, nieuregulowanym statusie, no, przebiegała dość brutalnie, też często no, po prostu ci ludzie byli dosłownie wyrzucani z domów. Natomiast w Iranie na razie mamy właśnie informacje o nakazie opuszczenia tych 16 prowincji, ale rozumiem, że jeszcze takiej skali właśnie, mówiąc wprost, przemocy wobec migrantów afgańskich w Iranie nie mamy.
Aż takiej nie, aczkolwiek, no, delikatnie mówiąc, różowo nie jest. Tutaj w przypadku Iranu ten problem uchodźców afgańskich jest nieco mniej dotkliwy niż w przypadku Pakistanu. Do tej przynajmniej pory afgańscy uchodźcy, no, byli dużo milej widziani w Iranie niż w Afganistanie. Jednakże ich zwiększona liczba plus pogorszenie się sytuacji ekonomicznej Iranu sprawiły, że nastawienie społeczeństwa irańskiego do i władz Iranu do tej kwestii i do tych ludzi uległo zmianie na gorsze. I to systematyczne pogarszanie się jest niestety wciąż aktualne.
Przejdźmy zatem do kwestii wody i kwestii budowy kanału Kosh Tepa, który to właśnie wodę z Amudari do Afganistanu ma transportować. Dzięki temu w Afganistanie właśnie mają być lepsze warunki do rozwoju rolnictwa. Tymczasem no, kraje takie jak Uzbekistan, Tadżykistan czy Turkmenistan martwią się, czy nie poprawi to i tak trudnej u nich sytuacji z dostępem do wody.
I te obawy są bardzo słuszne. Ten kanał bez wątpienia pogorszy warunki uprawy roli w wymienionych przez pana krajach, w szczególności w Uzbekistanie, który tej wody potrzebuje szczególnie dużo, oraz w drugiej części w Turkmenistanie, który boryka się z problemami coraz większej suszy i pustynnienia kraju. Jednakże dla Afganistanu prawdopodobnie, zobaczymy na ostateczny skutek prac, so far so good, w Afganistanie przyczyni się on do bardzo poważnych zmian infrastrukturalnych. Jeśli ten kanał zostanie ukończony, a jak do tej pory wszystko na to wskazuje, to może się kilkukrotnie zwiększyć areał ziemi rolnej w północnych dystryktach Afganistanu. A że ziemie są tam dość żyzne, jest duża szansa, że wpłynie to na całość afgańskiej gospodarki. Dla talibów ten kanał jest sztandarowym projektem. Dokładają wszelkich starań, żeby mimo przeciwności go skończyć. Niestety, pomimo tego, że prace idą im zaskakująco dobrze, pojawiły się informacje, że kanał nie jest zbudowany zgodnie ze sztuką i będzie bardzo szybko się zamulał, w związku z czym koszty utrzymania tegoż kanału będą dużo większe niż porównywalnych projektów w regionie, nie wspominając o świecie. Ale, tak jak mówię, są to, przyznam uczciwie, informacje pochodzące ze źródeł zdecydowanie niechętnych talibom, więc traktuję je z pewną podejrzliwością. To, co wiadomo na pewno, to to, że kanał jest kopany szybko i ma szansę stać się takim game changerem na północy.
A jak wyglądają stosunki poza tą kwestią właśnie wody z państwami Azji Centralnej? No tutaj mówiło się o chociażby możliwościach tej współpracy dotyczącej czy to kwestii prądu, czy też surowców naturalnych, energetycznych.
Co może być zaskakujące, biorąc pod uwagę retorykę talibów, pochodzenie talibów i sposób, w jaki doszli do władzy, to z wyjątkiem wspomnianego Pakistanu, to relacje, to zarówno polityczne, jak i gospodarcze, nawet jeśli są na niskim poziomie, to ze wszystkimi sąsiadami są bardzo dobre, albo przynajmniej dobre. Talibom udało się załagodzić spór nawet z tradycyjnie im wrogim Tadżykistanem. Tadżykistan zezwolił na objęcie stanowiska przez dyplomaty wysłanego przez talibów w konsulacie w mieście Kulab, co jest bardzo dużym znakiem, bardzo wyraźnym znakiem odprężenia między dwoma krajami. Z pozostałymi już od początku sprawowania przez nich władzy udało się ustanowić bardzo poprawne relacje i przekuwa się to na współpracę gospodarczą. Tutaj też na wzajemne relacje bardzo pozytywnie wpłynął fakt zapłacenia przez talibów długów za energię elektryczną do Tadżykistanu i Uzbekistanu. Po tym, jak talibowie spłacili zaległe kwoty, problem ze wzajemnych relacji zniknął i odrodził się pomysł pogłębienia współpracy ekonomicznej. I energia elektryczna jest wciąż Afganistanowi sprzedawana. Trochę gorzej, jeśli chodzi o projekty talibów dotyczące zwiększenia wydobycia wszelakich minerałów i zwiększenia ich eksportu. Tutaj po początkowym, bardzo dużym sukcesie w 2021 i 2022 roku nastąpił zastój związany no, z takim, można powiedzieć, szklanym sufitem, którym dla rozwoju afgańskiej gospodarki, a ściślej mówiąc afgańskiego przemysłu, są niedobory infrastrukturalne, czyli właśnie brak wystarczającej ilości taniej energii, niemal całkowity brak transportu kolejowego i bardzo słabo rozwinięta sieć dróg. To wszystko upośledza afgańską gospodarkę. A TRAF chce, że akurat to, co Afganistan ma do zaoferowania i co mógłby eksportować, wymaga bardzo dużych nakładów energii i wymaga bardzo sprawnego systemu transportu masowego. Więc tutaj jest słabo.
Bo jeśli chodzi o energię elektryczną, to rozumiem, że Afganistan jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od dostaw z Azji Centralnej, a przypomnijmy, czy powiedzmy, że właśnie w państwach Azji Centralnej ze względu na chociażby suszę i zmniejszone obroty elektrowni wodnej, także mamy dość poważny kryzys energetyczny.
Zgadza się, więc nie mówię, że już w tym roku, aczkolwiek jest taka szansa, może dojść do sytuacji, w której państwa Azji Centralnej będą zmuszone postawić Afganistanowi ultimatum. Pieniądze pieniędzmi, ale albo odkręcacie wodę, albo my wyłączamy korki.
Ale czy Afganistan próbuje robić coś w tym kierunku, żeby właśnie sprowadzać do siebie czy to gaz, czy ropę i na miejscu produkować tę energię elektryczną?
Próbować próbuje, to znaczy próbuje zachęcić zagranicznych inwestorów, próbuje rozmawiać na temat kredytów, ale nic poza tym. Niestety wybudowanie w odpowiedniej wielkości i odpowiedniej wydajności elektrowni jest projektem, który po prostu przekracza możliwości budżetowe i logistyczne państwa afgańskiego w chwili obecnej.
No, dodajmy, że poprzednie władze, które miały nieco wyższe ratingi w organizacjach międzynarodowych, z pewnością także tego nie były w stanie zrobić przez 2 dekady.
Zgadza się i przyznam, że kilkakrotnie i tuż przed, i po upadku Republiki pytałem zarówno polskich, jak i zagranicznych rozmówców związanych z Afganistanem. Pytałem, a dlaczego myśmy właściwie, mówimy, no Polska też uczestniczyła w misji budowy Republiki, a ja też byłem jednym, można powiedzieć, z budowniczych w tym czasie. Dlaczego pytałem, dlaczego myśmy właściwie nie wybudowali żadnej godnej uwagi elektrowni w Afganistanie, z wyjątkiem przestarzałej, tak naprawdę dieslowej. Nikt mi nie był w stanie jakoś racjonalnie odpowiedzieć na to pytanie. No, nikomu to nie wpadło do głowy.
To spójrzmy może na relacje z Pakistanem. No, mówiliśmy o tej zapalnej kwestii uchodźców. Tu oczywiście punktem zapalnym są też talibowie pakistańscy, którzy, no oczywiście talibowie afgańscy mówią, to nie my, my ich tu prawie w ogóle nie wspieramy. Natomiast no, jednak te powiązania są, ale też no, mówiliśmy, że Pakistan skorzystał na tym dojściu talibów do władzy, że ta współpraca gospodarcza między tymi krajami też wzrosła.
Zgadza się. Przynajmniej w początkowym okresie eksport węgla afgańskiego zanotował bardzo, bardzo istotne wzrosty, co nie pozostało bez wpływu na jedną i drugą gospodarkę. Natomiast ten, no nazwijmy to, miesiąc miodowy nie trwał zbyt długo, lecz okazało się, ku najwyraźniej wielkiemu zaskoczeniu strony pakistańskiej, że talibowie afgańscy lubią się z talibami pakistańskimi. Mało tego, mówią tym samym językiem, pochodzą z tej samej grupy etnicznej, mało tego, bardzo często bywają ze sobą po prostu spokrewnieni. W związku z tym, pomimo tego, żeby to trzeba jasno powiedzieć, nie ma faktycznie współpracy talibów afgańskich z pakistańskimi na szczeblu centralnym. Nie ma skoordynowanych akcji pomocy, nie ma sojuszu ani nic tego typu. Natomiast są lokalne, jeszcze raz podkreślam, lokalne powiązania klanowe, rodzinne i biznesowe, które sprawiają, że de facto ta współpraca, jeszcze raz powtórzę, na poziomie lokalnym jest. No i tutaj trudno sobie wyobrazić, żeby jej nie było. Gościnność i szacunek wobec członków rodziny jest bardzo istotną cechą kultury pasztuńskiej. Talibowie to w przytłaczającej większości właśnie pasztunowie. No i tutaj, prawda, żeby nie przedłużać, posłużę się przykładem. Kuzyn ucieka przed armią pakistańską, przekracza granicę Afganistanu i chce się schronić u mnie w domu. No to przecież go nie wyrzucę. Muszę. Jestem kulturowo, obyczajowo zobowiązany do tego, żeby udzielić mu wszelkiej pomocy i schronienia. No i to jest niestety z punktu widzenia pakistańskiego właśnie pomaganie terrorystom, wspieranie talibów. I o to mają ogromne pretensje do talibów afgańskich. Prócz tego część lokalnych komendantów afgańskich istotnie wspiera swoich pobratymców z drugiej strony granicy w sposób wykraczający poza gościnność, bo i dostarcza im broń i materiały wybuchowe i tym podobne kwestie.
To, żebyśmy mieli jeszcze pełny obraz tych relacji z sąsiadami, to możemy spojrzeć jeszcze na Indie. Tutaj też ta wymiana handlowa po dojściu do władzy talibów wzrosła.
Tak, po początkowym niemal wyzerowaniu tejże nastąpiło odbicie. Można powiedzieć, że nastąpił powrót Indii do Kabulu. Początkowo mało kto był w stanie przewidzieć, ale większość ekspertów przypuszczała, że stosunki talibów i Indii będą w najlepszym razie bardzo kiepskie. Okazało się, że są całkiem dobre. Talibowie też, że powiem, uregulowali swoją politykę względem mniejszości sikijskiej, wciąż mającej swoich przedstawicieli w Afganistanie, co było dużym krokiem naprzód w relacjach z Indiami. Jako państwem, tutaj cytat z talibów, jako państwem bałwochwalców i pogan. Trzeba pamiętać, że no, co by nie powiedzieć o talibach, to są ludźmi religijnymi. Owszem, ich interpretacja zasad islamu może wzbudzać opór i wzbudza również wśród samych muzułmanów, ale no, kwestie religijne są dla nich tak czy inaczej bardzo, bardzo ważne. Ułożenie się z Sikhami było istotne z punktu widzenia właśnie też relacji z Indiami. Talibowie zresztą kontynuują politykę dobrosąsiedzkich stosunków z każdym sąsiadem, no plus Indiami, to też zaznaczyć, tak, zdajemy sobie sprawę, że Indie bezpośrednio z Afganistanem nie graniczą, no ale jednak są na tyle blisko i na tyle istotnym graczem w regionie, że też no, możemy o nich tutaj mówić no, w charakterze, właśnie nazwijmy to, nie bezpośredniego, ale jednak sąsiada. I ta dobrosąsiedzka polityka talibów obejmuje właśnie też Indie, które otworzyły ponownie swoją ambasadę i które zaczęły znowu wysyłać nie tylko pomoc humanitarną do Afganistanu, ale również z Afganistanem handlować. Jednakże tutaj trzeba zaznaczyć, że ten handel jest, generalnie stosunki ekonomiczne są na stosunkowo niskim poziomie. Jak się łatwo domyśleć, Pakistan nie jest zainteresowany przepuszczaniem tranzytem indyjskich towarów do Afganistanu, bo wtedy, jeśli kupią indyjskie, no to nie kupią pakistańskich. No więc tak naprawdę tutaj geografia jest głównym problemem, ponieważ bezpośredniej granicy, jak już wspomniałem, z Indiami Afganistan nie ma. Pomiędzy nimi leży bardzo problematyczny sąsiad, a irański port w Chabahar, który miał być takim właśnie oknem na świat dla Afganistanu i czymś, co uniezależni afgańską gospodarkę od pakistańskiego portu w Karachi, co niestety nie jest rozwój tego projektu, w szczególności kolei, linii kolejowej z Chabahar do Heratu, nie jest realizowany terminowo, co też dodatkowo upośledza potencjał współpracy między Indiami a Afganistanem.
Jak już wspomnieliśmy o Sikhach, to można odesłać do naszego podcastu jeszcze w rozmowy w podcaście Granice Dalej, gdzie o tych różnych etnosach zamieszkujących Afganistan mówiliśmy. To, ale powiedzmy jeszcze o Hazarach i o tej szyickiej mniejszości w kontekście relacji z Iranem, bo rozmawialiśmy już wtedy ponad rok temu o przesiedleniach czy wysiedleniach. Tych wysiedleniach Hazarów z ich domów, chociażby w Kabulu. Czy obecnie te relacje między właśnie talibami a Hazarami no, ustabilizowały się na tyle, że co do zasady Hazarowie nie muszą się obawiać no, o taki swój los na tym podstawowym bytowym poziomie po prostu w relacjach z talibami?
Jest to zjawisko bardzo problematyczne. Z jednej strony talibowie jasno i bardzo wyraźnie zadeklarowali, że wszyscy, włącznie z Hazarami, mieszkańcy Afganistanu są Afgańczykami, są równi wobec prawa i w związku z tym nie ma mowy o żadnych systemowych prześladowaniach. Ale Hazarowie należeli do grupy społecznej, która najbardziej zyskała na rządach republiki. To po pierwsze. Po drugie, w Afganistanie istniały, istnieją i istnieć będą czasami bardzo zadawnione spory o ziemię. W dużym uproszczeniu, za czasów republiki te spory były najczęściej rozstrzygane po myśli Hazarów. W tym momencie, po upadku republiki, czujący się pokrzywdzonymi przez republikańskie sądy byli właściciele ziemscy, właśnie zaczynają domagać się zwrotu swojej własności. W przypadku Kabulu najczęściej takie jest podłoże tych wysiedleń. Aczkolwiek też warto zaznaczyć, że w tym momencie to wahadło sprawiedliwości uciekło w drugą stronę i sądy talibów dość niechętnie patrzą na Hazarów, co prowadzi do rugowania ich z najbardziej żyznych ziem na rzecz najczęściej pasztuńskich nomadów, czyli kuczich. Czyli generalnie jest jakiś system, nie ma problemu systemowego prześladowania, natomiast jest problem takiego prześladowania strukturalnego, wynikającego właśnie z samego kształtu i poprzedniego, i obecnego systemu.
Systemowy problem z pewnością jest, jeśli chodzi o dyskryminację kobiet, natomiast tutaj chyba w ciągu tych ostatnich miesięcy nic się nie zmieniło. To znaczy, dalej szkoły średnie dla dziewcząt pozostają zamknięte, natomiast mogą one się kształcić w szkołach podstawowych. Czy są tutaj, bo rozmawialiśmy także o tych podziałach w kontekście wewnątrz samych talibów dotyczących edukacji kobiet, czy tutaj są jakieś perspektywy na zmianę?
Zdecydowanie nie. I tutaj nie będę się rozgadywał, jeśli będą jakieś zmiany, to na gorzej. Talibowie nie są w żaden sposób podatni na naciski z zewnątrz. Są święcie przekonani, że ich polityka jest inspirowana przez samego Boga, oczywiście. a nakazy związane z edukacją dziewczyn wynikają wprost z Koranu. Oczywiście pomijam tutaj kwestię słuszności tych interpretacji, przekazuję tylko to, co wierchuszka talibów myśli na ten temat. W związku z powyższymi nie ma żadnych szans w najbliższym czasie na poprawę sytuacji kobiet w Afganistanie.
Będziemy się zatem przyglądać sytuacji w Afganistanie, no i zobaczymy, jakie plony chociażby przyniesie najbliższe lato. Dziękuję bardzo już dzisiaj za rozmowę.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Zapraszamy także do, zachęcamy do słuchania naszych pozostałych rozmów z Marcinem Krzyżanowskim. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.